Czy chce pan zaraz obejrzeć rejestr więzienny, czy też pragnie pan najpierw odwiedzić księdza?
Skończmy od razu z lochami, odparł inspektor, bo jeśli wyjdę na światło dzienne, zabraknie mi pewnie odwagi, aby skończyć tę smutną misję.
Ach, ten więzień jest zupełnie inny i jego obłęd jest mniej przygnębiający niż rozsądek jego sąsiada.
A w czym się przejawia jego szaleństwo?
O, to najdziwniejsze pod słońcem szaleństwo. Ksiądz uważa się za posiadacza ogromnych skarbów. W pierwszym roku swojego tutaj pobytu zaofiarował rządowi 1 000 000 za zwolnienie, następnego roku 2 000 000, trzeciego 3 i tak dalej. Już 5 rok u nas siedzi. Będzie chciał pomówić z panem na osobności i zaofiaruje 5 000 000.
Ho, to istotnie ciekawe, powiedział inspektor. A jakże się nazywał ów milioner?
Ksiądz Faria.
Numer 27, odczytał inspektor.
To tutaj. Antoni, otwórz. Dozorca wykonał rozkaz i pałające ciekawością spojrzenie inspektora wdarło się do lochu księdza wariata. Tak bowiem zazwyczaj nazywano tego więźnia. Pośrodku celi, w kole zakreślonym kawałkiem wapna odłupanego od ściany, leżał człowiek prawie nagi. Odzież jego zwisała w strzępach. Rysował w tym kole wyraźne linie geometryczne i wydawał się tak głęboko pochłonięty owym zadaniem jak Archimedes, którego uśmiercił żołdak Marcellusa. Toteż nie poruszył się nawet, kiedy drzwi otwarły się z hałasem i dopiero światło pochodni, zalewając niezwykłym blaskiem podłogę, na której pracował, wyrwało go z zadumy. Odwrócił się więc i ze zdziwieniem spojrzał na grupę ludzi, którzy odwiedzili go w jego lochu. Zerwał się żywo, chwycił derkę leżącą na barłogu i szybko się nią okrył, pragnąc wyglądać nieco przystojniej w oczach nieznajomych ludzi.
— Czego potrzebujecie?
— zagadnął inspektor, powtarzając sakramentalną formułę.
— Ja?
— zdziwił się ksiądz.
— Ależ ja nic nie potrzebuję.
— Nie rozumiecie mnie. Jestem wysłannikiem rządu, który zlecił mi następującą misję — odwiedzam więźniów i wypytuję ich, jakie mają życzenia.
A, kiedy tak, to co innego? Zakrzyknął żywo ksiądz. Nie wątpię, że się dogadamy.
Widzi pan? Szepnął naczelnik. Czyż wszystko nie zaczyna się tak, jak zapowiedziałem?
Proszę pana, nazywam się Faria, jestem księdzem. Urodziłem się w Rzymie. Przez 20 lat sekretarzowałem kardynałowi Rospigliosi.
Na początku 1811 roku aresztowano mnie i nie bardzo wiem dlaczego.
Od tej pory domagam się wypuszczenia na wolność, odwołując się zarówno do władz włoskich, jak i francuskich.
Z jakiej racji do francuskich?
Spytał naczelnik.
Dlatego, że pojmano mnie w Piombino, a Piombino, tak jak Florencja i Mediolan, stały się, jak sądzę, głównymi miastami którejś prowincji francuskiej.
Naczelnik i inspektor spojrzeli po sobie i roześmiali się.
A do licha, wiadomości, jakie ksiądz ma z Włoch, nie są najświeższej daty.
To wiadomości z tego dnia, w którym mnie pojmano, odpowiedział Faria.
A skoro jego cesarska mość stworzył królestwo rzymskie dla syna, którego niebiosa mu zesłały, mniemam, że dokonawszy jeszcze innych podbojów, spełnił marzenia Machiavellego i Cezara Borgi, zjednoczył Włochy pod wspólnym berłem.
Drogi książę, odparł inspektor, opatrzność na szczęście zmieniła nieco te gigantyczne zamierzenia, których wydajesz się dość gorącym zwolennikiem.
To jedyny sposób, by przekształcić Włochy w silny, niepodległy i szczęśliwy kraj.
To możliwe, odpowiedział dygnitarz.
Nie po to jednak przyszedłem, abyś mi ksiądz prawił o polityce ultramontańskiej. Czy nie chciałbyś się poskarżyć na wikt i pomieszczenie?
Jadło takie jak w każdym więzieniu, to znaczy nic nie warte.
A mieszkanie? Jak pan widzi, wilgotne i niezdrowe, ale jak na loch, nie zgorsze.
Nie o to jednak idzie. Chcę zaproponować rządowi bardzo ważną i nadzwyczaj korzystną transakcję.
Jesteśmy w domu,
szepnął naczelnik do inspektora.
Właśnie dlatego cieszę się, że pana widzę, choć przeszkodziłeś mi w doniosłych obliczeniach, które, jeśli mnie nie zawiodą, zmienią zapewne cały system Newtona. Czy możesz mi pan wyświadczyć tę łaskę, żeby pogadać ze mną na osobności?
No i co, a nie mówiłem?
Szepnął naczelnik do inspektora.
Znasz pan na wylot swoich pensjonariuszy, odpowiedział z uśmiechem dygnitarz, po czym zwracając się do Fari.
To, o co ksiądz mnie prosi, jest wykluczone.
A jednak, gdyby rząd miał uzyskać tak ogromną sumę, na przykład 5 milionów...
Tam do licha, szepnął inspektor naczelnikowi. Wszystkoś pan przepowiedział, nawet sumę.
Wreszcie wtrącił szybko ksiądz, spostrzegłszy, że inspektor zbiera się do odejścia. To nie jest konieczne, żebyśmy byli sami. Pan naczelnik może wziąć udział w rozmowie.
Mój kochany księże, odparł naczelnik.
Niestety umiemy na pamięć tę piosenkę. Idzie o skarby, o których ksiądz zawsze napomyka, nieprawdaż? Faria obrzucił szyderce spojrzeniem, w którym bezstronny widz uchwyciłby zapewne błysk prawdy i rozsądku.
Oczywiście, a o czym według pana miałbym mówić, jeśli nie o tym?
Panie inspektorze, ozwał się naczelnik, mogę panu opowiedzieć tę historię tak dokładnie, jak i ksiądz. Od 4 z górą lat uszy mi od niej puchną.
To jedynie dowód, panie naczelniku, odparł ksiądz, że zaliczasz się do ludzi, o których czytamy w Ewangelii. Mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą.
Drogi księże, żachnął się naczelnik, państwo jest bogate i dzięki Bogu nie potrzebuje tych pieniędzy, które ksiądz mu wtykasz.
Zatrzymaj je dla siebie, przydadzą się księdzu kiedyś na wolności.
Oko księdza błysnęło, chwycił inspektora za rękę.
A jeśli nie wyjdę z więzienia, rzekł.
Jeśli wbrew wszelkiej sprawiedliwości pozostanę nadal w tym lochu. Jeśli umrę tutaj, nie przekazawszy nikomu mojej tajemnicy i skarb ten przepadnie, czy nie lepiej, żeby rząd skorzystał zeń i ja także?
Dam nawet więcej, proszę pana, dam 6 milionów.
Tak, rezygnuję z 6 milionów i zadowolę się resztą, jeśli odzyskam wolność.
Na honor, rzekł półgłosem inspektor.
Gdybym nie wiedział, że to pomyleniec, uwierzyłbym jego słowom, tyle w nich niezłomnego przekonania.
Nie jestem pomyleńcem i mówię prawdę,
odparł Faria, który dzięki swojemu subtelnemu słuchowi, słuchowi więźnia, chwytał każde słowo inspektora. Skarb, o którym mówię, istnieje naprawdę i proponuję, żebyś podpisał pan ze mną umowę, na mocy której zawieziesz mnie w wiadome mi miejsce.
Wskażę je, rozkopią ziemię w naszej obecności. I jeśli nic tam nie znajdą, to znaczy, że skłamałem albo, jak pan mniema, jestem obłąkany. No cóż, wpakujecie mnie tutaj na powrót, zgniję w tym lochu, umrę, nie żądając nic więcej ani od pana, ani od nikogo.
Naczelnik roześmiał się.
A jak daleko ten skarb? Zapytał. Pewnie ze 100 mil stąd,
odparł Faria.
O, to chytry pomysł, powiedział naczelnik. Gdyby każdy więzień rządny rozrywek proponował swoim stróżom takie spacerki, a stróże daliby się nabrać, więzień z kolei dawałby drapaka, gdzie pieprz rośnie, nie tracąc ani chwili, bo i taka eskapada nastręczałaby mu niejedną wyborną okazję do ucieczki.
To znany sposobik,
dorzucił inspektor,
i księżulo tutaj nie wymyślił prochu,
po czym zwrócił się wprost do Fali.
Pytałem księdza, czyś zadowolony ze strawy więziennej.
Panie, odparł Faria,
niech mi pan przysięgnie, że uwolni mnie pan z więzienia, jeśli powiem prawdę, to wskażę miejsce, gdzie skarb ukryto.
Czy dobrze księdza karmię?
Przecież nic pan nie ryzykuje. Sam pan widzi, że nie chodzi mi o sposobność ucieczki. Toż podczas wyprawy i tak będę w więzieniu.
Ksiądz nie odpowiedział na moje pytanie. Zniecierpliwił się inspektor.
I pan też nie odpowiada na moją prośbę,
wrzasnął Faria.
A idźże pan do diabła, tak jak inni durnie, którzy nie chcieli mi uwierzyć. A nie chcecie mojego złota, to zachowam je dla siebie. Nie chcecie zwrócić mi wolności, Bóg mi ją ześle. Idźcie sobie, nie mam już nic do gadania.
I ksiądz, zrzuciwszy derkę, podniósł kawałek tynku, siadł pośrodku koła i wrócił do swoich linii geometrycznych i obliczeń.
Co on robi?
Spytał na wychodnym inspektor.
Oblicza swoje skarby,
odrzekł naczelnik. Faria odpowiedział na ten sarkazm spojrzeniem pełnym wzgardy. Wyszli. Dozorca zamknął za nimi drzwi.